No, podobny traktat Polska podpisała z Francją. I w obu umowach, zarówno z Paryżem, jak i Londynem, znalazły się konkretne zapisy gwarantujące zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju. Dotyczące choćby wspólnych ćwiczeń wojskowych, wymiany informacji czy cyberbezpieczeństwa. A więc kwestie kluczowe.
W czasach, kiedy nie muszę tego, mam nadzieję, już więcej nikomu tłumaczyć, niestabilność została wpisana na trwałe. No, na pewno nie na miesiące, ale na lata, biorąc pod uwagę nasze sąsiedztwo.
I trwającą wciąż wojnę w Ukrainie, której, jak podkreśla Donald Tusk, Wielka Brytania pomaga z ogromnym zaangażowaniem, co jego zdaniem jest kolejnym powodem do zacieśniania z nią współpracy. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
Prokuratura skierowała do sądu dwa wnioski o areszt w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych wymierzonych w media i polityków, informuje portal tvn24.pl. Wnioski dotyczą fałszywych zawiadomień w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i siedziby Telewizji Republika. Jedna osoba już została aresztowana. Rozpatrywany jest wniosek w sprawie drugiego sprawcy. Policja miała też już wytypować osoby odpowiedzialne za fałszywe zgłoszenie w gdańskim domu prezydenta Karola Nawrockiego. Przez trzy najbliższe miesiące, aż do wyborów uzupełniających Krakowem, będzie zarządzał komisarz, którego po odwołaniu prezydenta miasta powołał premier. Został nim Stanisław Kracik, jeden z zastępców Aleksandra Miszalskiego. O tym, jakie ma plany na te trzy miesiące, Katarzyna Młynarczyk.
Miasto musi i będzie funkcjonować jak do tej pory, zapewnia Stanisław Kracik, zapowiadając jednocześnie pewne korekty, ale nie zdradzając póki co szczegółów.
Nie zamierzam powoływać zastępców. Chcę dalszą pracę na ten okres powierzony mi kontynuować ze wsparciem, mocnym wsparciem dyrektorów departamentów.
I przy współpracy z Radą Miasta, zdaniem odwołanego prezydenta, miasto pozostaje w pewnych rękach.
Komisarz Kracik na pewno zna to miasto i na pewno zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
Powołany komisarz był też burmistrzem Niepołomic oraz wojewodą małopolskim. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
Naukowcy z całej Polski będą dziś protestować w Warszawie. Walczą o dofinansowanie badań i chcą 3% PKB na naukę. Jak tłumaczy jeden z organizatorów dzisiejszego protestu, psycholog profesor Łukasz Okruszek, inwestycje w naukę mogą przełożyć się na bezpieczeństwo, na które rząd przeznacza dziś najwięcej pieniędzy.
Patrzyliśmy sobie na to, ile na naukę wydają kraje, od których my te technologie, za które płacimy grube miliardy, kupujemy. I te kraje wydają naprawdę 5%, 4%, 8%.
Chodzi także o to, by najlepsi polscy naukowcy nie wyjeżdżali za granicę, dodaje profesor Sławomir Kalinowski.
3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat naukowy.
Protest przed Sejmem rozpocznie się o 13:00. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zarządził nawet godziny rektorskie, by jak najwięcej osób mogło wziąć udział w tej manifestacji. Trzy polskie mecze czekają dziś kibiców na tenisowym Roland Garros. Jako pierwsza z naszych tenisistek zagra Iga Świątek. O czym więcej z Paryża wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
To będzie kolejny upalny dzień w Paryżu, gdy Świątek wyjdzie w południe na kort Filipa Szatriera. Temperatura będzie dobijać do 30 stopni.
Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jak wygrałam turniej, gdzie było wiele gorzej, typu Chiny albo w Cincinnati rok temu, o Jezu, to w ogóle chyba nigdy takiej pogody nie doświadczyłam.
W upale grać będzie też około godziny 13:00 Magdalinet z Jeleną Ostapenko, a wieczorem na kort wyjdzie Magdalena Fręch i zmierzy się z Jill Teichmann.
Teichmann, nie grająca przez parę miesięcy, powracająca po kontuzji, po przerwie, na pewno bardzo głodna zwycięstw, bardzo ciężka przeciwniczka, lewa ręka, top spin.
W czwartek natomiast mecze o trzecią rundę zagrają Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
A paryski turniej pokazuje Eurosport. Jeszcze teraz w regionach zachodnich na ogół małe zachmurzenie i bez opadów. W pozostałej części kraju już więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie pojawią się także burze. Na termometrach dziś maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu, przez 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7:07, Tomasz Sekielski, to jest środowy poranek TOK FM. Witam w imieniu Liwii Prądzyńskiej, która program realizuje, oraz wydawców Macieja Jarząba i Jakuba Żebrowskiego. Środa, 27 dzień maja, a fakt na okładce, na pierwszej stronie informuje: Karolu, popełniłeś straszny błąd. Dziennik ten cytuje Sławomira Cęckiewicza, który zamieścił taki wpis na X-ie. O co chodzi? Chodzi o nominację na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, nominację, której dokonał prezydent Karol Nawrocki. Sławomir Cenckiewicz protestuje, nie podoba mu się to, że sędzia Zbigniew Kapiński został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Nie podoba się Sławomirowi Cenckiewiczowi, ale nie podoba się też Jarosławowi Kaczyńskiemu, który uważa, że sędzia Kapiński nie powinien być prezesem Sądu Najwyższego, ponieważ 26 lat temu w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy był w składzie orzekającym, a ówczesny skład orzekający stwierdził, że Lech Wałęsa nie skłamał w oświadczeniu lustracyjnym, twierdząc, że nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. To jest taki wątek, powiedzmy, personalnego sporu, ale kwestia nominacji Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego może mieć też większe konsekwencje, bo od tego, jak będzie działał teraz pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który zastępuje, przypomnę, panią sędzię Manowską, która przejdzie do historii polskiego wymiaru sprawiedliwości jako osoba, która na stanowisku pierwszej prezes Sądu Najwyższego przyczyniła się do wielkiego upolitycznienia i zaangażowania Sądu Najwyższego w bieżącą politykę. Czy Zbigniew Kapiński będzie inny? Zastanawia się Ewa Iwanowa w Gazecie Wyborczej. Odwilż czy zaostrzenie kursu? Zbigniew Kapiński został nowym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Pójdzie na wojnę ze starymi sędziami? Podobnie jak Manowska, jest neosędzią Sądu Najwyższego, a wcześniej przeszedł przez wszystkie szczeble sędziowskiej kariery. Podobnie jak Manowska, ma już postawione zarzuty dyscyplinarne przez rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego. Jak podało OKO.press, chodzi o próbę odebrania Legalnej Izbie Pracy Sądu Najwyższego sprawy wygaszenia mandatu posła Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego. Testem intencji dla Kapińskiego według Ewy Iwanowej będzie zwołanie pierwszego posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Przepisy są jasne. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma obowiązek je zwołać nie później niż w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska przewodniczącego. Ale czy Zbigniew Kapiński zachowa się zgodnie z prawem, czy zignoruje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez człowieka Ziobry? A ten najpierw przecież orzekł, że procedura wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa jest wadliwa, a potem wydał zabezpieczenie zmierzające do zablokowania ich wyboru. Już samo to, że zadajemy sobie takie pytania, wiele mówi o sytuacji, w jakiej znalazł się Sąd Najwyższy i Krajowa Rada Sądownictwa. Ciąg dalszy bałaganu i zamieszania w wymiarze sprawiedliwości w polskim sądownictwie, co oznacza wybór sędziego Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Więcej dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna informuje o tym, że połowa urzędników pisze ze sztuczną inteligencją regularnie, wyobraźmy sobie. Zarówno samorządy, jak i administracja rządowa korzystają w pracy ze sztucznej inteligencji. Regulacji, które mogłyby wyznaczyć granice takiej praktyki, ciągle brakuje, a urzędnikom pozostają branżowe szkolenia i ogólne wytyczne. Aż 77% badanych deklaruje kontakt ze sztuczną inteligencją co najmniej raz dziennie. W pracy urzędnicy najchętniej wykorzystują AI do wyszukiwania faktów, 59%, oraz redagowania dokumentów, 46%. Nie czuję się lepiej w związku z tym, bo jeśli aż 59% urzędników opiera swoją wiedzę na podstawie tego, co wypluje sztuczna inteligencja, to teraz jest chyba bardziej zrozumiałe, dlaczego tyle bzdur jest rozmaitych w urzędniczych postanowieniach i dokumentach. Trzeba coś z tym zrobić niewątpliwie. Tutaj pan minister Gawkowski może by się zajął jakoś i przygotował jego ministerstwo regulacje. Liczba doktorantów w Polsce dramatycznie spada, to też Dziennik Gazeta Prawna. Naukowcy i nauczyciele akademiccy domagają się finansowania nauki na poziomie 3% PKB. O tym dzisiaj będą dwie rozmowy w poranku. W jednej z najtrudniejszych sytuacji są młodzi naukowcy. Liczba doktorantów w ciągu 10 lat spadła o połowę. w ciągu 10 lat. Stypendium doktoranckie w 2026 roku wynosiło 3,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie przed oceną średniookresową i 5,5 tysiąca brutto po pozytywnej ocenie. No i trudno się dziwić, że w ciągu dekady spadła o połowę liczba doktorantów. Rzeczpospolita, jest sondaż nowy, bez Brauna nie ma rządu, donosi Rzeczpospolita. Najnowszy sondaż Ibris przeprowadzony dla Rzeczpospolitej pokazuje, że obecny układ polityczny w Polsce mimo niewielkich zmian w mapie poparcia może po ewentualnych wyborach doprowadzić do politycznego impasu. Choć Koalicja Obywatelska jest na prowadzeniu, a jej wynik wzmacniają przyzwoite notowania Nowej Lewicy, to spadek poparcia dla innych dotychczasowych koalicjantów PSL Polska 2050 może odebrać obozowi rządzącemu szansę na utrzymanie władzy. Z kolei PiS, by wrócić do rządzenia, musiałoby szukać porozumienia nie tylko z Konfederacją, ale także z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. I według tego sondażu Koalicja Obywatelska ma 30,9% poparcia, Prawo i Sprawiedliwość 25,4%, Konfederacja 12,6%, Konfederacja Brauna 8,8%, Lewica 8,4%, PSL 3,9%, Partia Razem 2,8%, Polska 2050, szukam, wypatruję, ach jest, Polska 2050, 2,1. Potężny wynik, potężny. To Rzeczpospolita także informuje o tym, iż dzisiaj Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą traktat, który zobowiązują oba kraje do przyjścia sobie z odsieczą w razie wojny, ale Zjednoczone Królestwo nie zaprosiło Polski do brytyjsko-francusko-niemieckiej grupy negocjującej pokój w Ukrainie. Z inicjatywą zawarcia nowego, kompleksowego porozumienia wystąpił jeszcze w styczniu 2025 roku w czasie wizyty w Warszawie brytyjski premier. Idea spotkała się niemal natychmiast z aprobatą polskiego premiera. Potem trwały w tej sprawie długie negocjacje. Wielka Brytania zawarła w ostatnim czasie podobne porozumienie z Francją i Niemcami. W przypadku Polski kluczowy zapis zawierający tak zwaną dwustronną klauzulę obronną został zawarty w punkcie drugiej umowy, dowiaduje się Rzeczpospolita. Zapis jest prawnie zobowiązujący i musi być ratyfikowany tak przez polski, jak i brytyjski parlament. Polityka, dzisiaj środa, świeża polityka pojawiła się na okładce pierwsi polscy mężowie Mateusz i Jakub Trojanowie o sobie i swojej batalii o legalizację małżeństwa. Jest także katastrofa po roku, artykuł, tytuł wielce mówiący i chyba jasny. To już rok, jak liberalny obóz zaliczył bolesną klęskę Rafała Trzaskowskiego. Trauma jednak minęła i życie potoczyło się dalej. Tyle, że wyparcie przyczyn przegranej to prosta droga do tego, żeby następnym razem popełnić te same błędy, pisze Rafał Kalukin. Rok po przegranych wyborach prezydenckich panuje chwiejna równowaga. Dla świata liberalnego, przywykłego do zarządzania teraźniejszością, to zwykle stan najgorszy z możliwych, bo pozwala cieszyć się złudzeniem. Sondaże nie dają może wielkiego powodu do optymizmu, ale do załamywania rąk też nie. Prezes politycznie słabnie, niedawny protegowany, robi mu kipisz w obejściu. Trzy prawice nie potrafią się dogadać. Pałacowemu bokserowi trochę obtarły się pięści, a jego bogaty wujek z Ameryki stał się chodzącą kompromitacją, choć ostatnio znowu wyciągnął do prawicy rękę w postaci 5000 żołnierzy. Warto więc docenić naszą małą stabilizację, kiedy tamci mają gorzej. A za rok, wiadomo, kolejne najważniejsze wybory w trzeciej RP. I jak zawsze, szabel nam nie zabraknie, liberalna szlachta na koń siędzie z kierownikiem na czele i jakoś to będzie. Albo i nie. Od wygranej Nawrockiego, pisze Kalukin, mecz toczy się przecież na wyjeździe, czyli w imaginarium prawicy. Na złą pogodę nie ma jednak lepszej rady, jak ukryć się pod parasolem i czekać na przejaśnienie. Może więc do tego czasu druga strona przedawkuje swoje szaleństwo. Z trzeszczącego w szwach budżetu coś fajnego uda się mimo wszystko wyskrobać. Netflix odciągnie uwagę młodych jakimś nowym serialem, albo populiści przegrają we Francji. Trzeba myśleć pozytywnie, nie rozsiewać defetyzmu. A co było rok temu, najlepiej puścić w niepamięć, a może właśnie nie puszczać, tylko wykorzystać rocznicę i przypomnieć sobie tamten ból głowy. Ku przestrodze, żeby tym razem spróbować zrobić to wszystko inaczej, nie liczyć na cud, a tym bardziej nie czekać z kołataniem serca, czym przeciwnik może nas tym razem zaskoczyć. Zamiast tego chociaż raz jego pierwszego wprowadzić w zdumienie. Albo żeby to się powiodło, trzeba najpierw wydostać się z pułapki teraźniejszości, ocenić to, co nie wyszło za poprzednim razem i wyciągnąć wnioski na przyszłość, bo przecież politykę robi się tu i teraz i jej rozstrzygnięcia zawsze nadchodzą. Jutro pisze Rafał Kalukin. Więcej w polityce polecam. Już za chwilę informacje TOK FM, a po nich profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy, kierownik grupy badawczej kwantowych układów molekularnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam.
Autopromocja.
W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
Barbara, kupiłem taniej!
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Jest 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Są wnioski o areszt w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych wymierzonych w media i polityków. Dotyczą fałszywych zawiadomień w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i siedziby Telewizji Republika. Jedna osoba już została aresztowana. Rozpatrywany jest wniosek w sprawie drugiego sprawcy. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk oraz Keir Starmer podpiszą w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Podobny traktat Polska podpisała rok temu z Francją. Polski kapitan wycieczkowca Hondius, na którym wykryto ognisko groźnego hantawirusa, jest na kwarantannie w Ośrodku Medycyny Morskiej w Gdyni. Jak przekazał główny inspektor sanitarny, mężczyzna jest zdrowy, nie ma żadnych objawów, a kolejny test dał wynik negatywny. Na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku, z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby. U 12 wykryto zakażenie. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie ma dziś ogłosić wyrok w procesie żołnierza oskarżonego o przekroczenie uprawnień. Według śledczych, oddając w marcu 2024 roku strzały przy granicy z Białorusią, mężczyzna stworzył zagrożenie dla innych osób. 25-latek nie przyznawał się do winy, niedawno zwolnił się ze służby. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
Mateusz Stanicki, zapraszam. French Open już bez Kamila Majchrzaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszlamowego turnieju. Po jednostronnym meczu przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Jak mówił po meczu, zawiódł przede wszystkim serwis.
Trzeba było bardziej uważnie pilnować serwisu swojego, żeby może nie tracić przełamań na początku setu, gdzie rywal faktycznie ma jeszcze większy komfort psychiczny, tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, ale wyciągnąć to, nie wiem, po 3, po 4. 4, po 5 może jakieś, no wtedy nie wiadomo, czy prezentowałbym się w dalszym ciągu tak samo jak w momentach, w którym cały czas był z przodu, tak? Więc on cały czas miał ten zapas, ja go nie miałem.
Dzisiaj rusza druga runda, na kort wyjdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magdalinet, która zmierzy się z Botyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Frech, która zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na dwa najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
Po tym jak kadra nie zakwalifikowała się na mundial, można było zakładać, że Robert Lewandowski w końcu powie sobie dość. Na razie jednak nasz kapitan nie zamierza rezygnować z gry w narodowych barwach i przyjedzie w czwartek na zgrupowanie do Wrocławia. Stawi się tam również aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników. Drugiego strzelca Ekstraklasy Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców 18-letniego Kacpra Potulskiego z Mainz oraz Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. Warto też zwrócić uwagę na powrót bramkarza Marcina Bułki oraz kilku nieobecnych, bo w kadrze zabrakło miejsca dla Kesza Piątka, Modera czy Ziółkowskiego. Tu zdecydowały względy zdrowotne lub brak formy. Kadra w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie w niedzielę zagra towarzysko z Ukrainą. 3 dni później Polacy zmierzą się w Warszawie z Nigerią. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
A na koniec jeszcze koszykówka, bo znamy wynik pierwszego meczu półfinałowego w Ekstraklasie koszykarzy. Wczoraj AMW Arka Gdynia uległa Orlenowi za Stal Zielona Góra 64-90. Kolejny mecz w czwartek, także w Gdyni, a dziś wieczorem drugi półfinał, pojedynek stołecznych drużyn Legii i Dzików. W TOK FM za moment prognoza pogody.
Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
15 stopni pokażą dziś termometry na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Najsłoneczniej będzie na zachodzie, a na wschodzie możliwe deszcz i burze.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dzień dobry, Tomasz Sekielski, to jest środowy poranek TOK FM, godzina 7.25, a wraz ze mną w studio profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy, kierownik grupy badawczej kwantowych układów molekularnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Czym pan się zajmuje? Układy molekularne, kwantowe?
Tak, ja zajmuję się fizyką kwantową w zastosowaniu do atomów i cząsteczek w bardzo niskich temperaturach, blisko zera bezwzględnego. I to są badania, które odpowiadają na fundamentalne pytania, ale też prowadzą do rozwoju technologii kwantowych, które są przyszłością.
Super, ale wciąż nasi słuchacze pewnie nie wiedzą, jak w praktyce pańskie badania można
ja
wykorzystać.
Ja jestem teoretykiem, więc ja tak naprawdę modeluję to, rozwiązując równania, ale oczywiście to jest w bliskiej współpracy z grupami doświadczalnymi z całego świata, też z Warszawy, z Torunia i innych miast w Polsce, więc staramy się zrozumieć, a żeby następnie eksperymentalnie zbudować takie układy, tam właśnie wykorzystuje się lasery, próżnie i to...
Okay. Pan wymyśla, co pan na przykład wymyśla? Bo ja rozumiem, że pan sobie siada, tak?
Tak, ja na przykład wymyślam, jak schłodzić takie cząsteczki, jak doprowadzić je do tej temperatury bliskiej zera bezwzględnego z jednej strony, a z drugiej strony...
Dlaczego trzeba je schłodzić?
Bo wtedy efekty kwantowe zaczynają być widoczne i przydatne. My chcemy właśnie dobrać się do tej kwantowej natury świata. My chcemy wzmocnić te efekty kwantowe.
Czyli pan chce poznać tajemnicę tajemnic.
Tak, i jednym zastosowań na przykład jest wykorzystanie takiej cząsteczki, żeby później zweryfikować pewne hipotezy o tym, dlaczego nie obserwujemy antymaterii dookoła we wszechświecie. Bo to jest jedna z zagadek, której wciąż nie rozumiemy w fizyce, dlaczego my składamy się z materii, a antymaterii nie widzimy dookoła nas.
A może nie ma antymaterii?
O nie, ona istnieje, to już w CERN-ie produkują, więc to jakby fizyka dobrze rozumie, że ona istnieje, natomiast my jej nie obserwujemy i to jest jedna z zagwostek, które my możemy zbadać przy pomocy takich eksperymentów z zimną materią.
Dobra, a jakbyśmy się dowiedzieli, dlaczego tej antymaterii nie obserwujemy, to do czego nam się to przyda? No, przepraszam, panie profesorze, że tak dopytuję, ale tak...
Myślę, że jako najbardziej zaawansowana forma życia w historii, może wszechświata, na pewno Ziemi, no to chcielibyśmy po prostu wiedzieć, skąd jesteśmy i dlaczego jesteśmy. Mm-hmm. To jest jedno z fundamentalnych pytań. Gdyby tej asymetrii nie było, to by nas nie było, więc myślę, że to jest warto wiedzieć, dlaczego istniejemy. A przy okazji rozwijane są technologie, które znajdują zastosowania wszędzie, tak? Więc to jest też nasza myśl przewodnia. My odpowiadamy na fundamentalne pytania, ale przy okazji rozwijamy najbardziej zaawansowane technologie, które wchodzą w kolejnych dekadach, może nie latach, do użytku codziennego.
Jakie na przykład? przykład? Możemy powiedzieć o jakich technologiach?
Chociażby lasery, które są wszędzie używane. Lasery były rozwinięte już ponad pół wieku temu, dokładnie w takich samych celach. To znaczy, żebyśmy zaglądali do wnętrza cząsteczek, a teraz się okazało, że lasery są wszędzie. Od czytników poprzez operacje plastyczne i komunikację kosmiczną. Więc to jest coś, to jest właśnie, to pokazuje, dlaczego inwestowanie w badania naukowe jest tak ważne i to w ten sposób trochę zbliżamy się do naszej akcji.
3% dla nauki, 100% dla Polski. To jest hasło protestu, który dzisiaj się odbędzie przed Sejmem. Pan się oczywiście pojawi, panie profesorze, bo pan jest współorganizatorem tego zamieszania.
Tak, jestem jednym z organizatorów. Tutaj jest cała grupa osób aktywnie działających już od dłuższego czasu, tak.
Obecnie Polska wydaje 1,2% PKB na naukę i szkolnictwo wyższe. 3%, co to nam da? Znaczy, bo to jest duży wzrost. 2,8, więc co ja mówię? 1,8. Natomiast co to by dało nam realnie, jeśli byśmy zwiększyli te nakłady na naukę do 3% produktu krajowego brutto?
Tak, ten 3% to jest tak naprawdę takie hasło nadrzędne, które pokazuje ambicje, jaką my jako naukowcy mamy, ale też chcemy zarazić tą ambicją społeczeństwo i polityków, że właśnie dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki. I tutaj tak naprawdę nie trzeba odnosić się do górnolotnych haseł, wystarczy spojrzeć, jak to wygląda na świecie. Najbardziej, najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Także małe kraje, które są w sytuacji wojennej, jak Korea Południowa, wydają 5%, więc widać, że jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju, rozwojem właśnie też technologii militarnych.
Wojna napędza przemysł zbrojeniowy, a też rozwój technologii.
Dokładnie, ale też naszą ambicją jest to, my w tym momencie wydajemy dziesiątki miliardów na zakup zaawansowanych technologii z różnych krajów. Stany Zjednoczone, Korea i inne kraje. I nam bardzo leży na sercu, ażebyśmy właśnie też takie technologie rozwijali w Polsce. To jest, można powiedzieć, racja stanu, to znaczy niezależność naukowa, badawcza Polski jest polską racją stanu, stąd to hasło 3%. To jest oczywiście coś, co należy dążyć w ciągu iluś lat. To nie jest do realizacji w ciągu jednego roku, ale to pokazuje ambicje i cel i potrzeby z punktu widzenia bezpieczeństwa i przyszłości rozwoju, ponieważ jeśli nie chcemy być dalej montownią Europy, tak, to my musimy zacząć tworzyć własne zaawansowane technologie i nie ma innej drogi. No, mamy teraz sztuczna inteligencja, technologie kwantowe, biotechnologia. My kupujemy mnóstwo tego typu technologii ze świata, tak, od Ozempiku poprzez OpenAI, Chata GPT i wszystkie inne rzeczy. One są produkowane tworzone w zachodniej Europie, w Stanach Zjednoczonych. I w ten sposób my płacimy miliardy rocznie naszych pieniędzy za dostęp do tych rzeczy. Płacimy podatki w tych krajach.
A czy jesteśmy w stanie, ja teraz odkładam na bok myśl technologiczną samą, ale czy my finansowo jesteśmy w stanie udźwignąć takie projekty?
Jeśli właśnie zmobilizujemy kraj, jeśli zmobilizujemy też rząd do wydawania większych środków i będziemy dążyć do tych 3%, to potencjał Polski nie jest mniejszy niż potencjał takich krajów jak Korea Południowa, Austria, Szwajcaria. Te inne kraje są ciut bogatsze, ale mają dużo mniejszy kapitał społeczny, kapitał ludzki. Więc tak, jak najbardziej, jeśli będziemy dążyć do tych 3%, to mamy ten potencjał i tak naprawdę my musimy, nie możemy sobie pozwolić na niepobudzanie tego potencjału. Mamy przykład Danii, tak? Ozempik, tak? W tym momencie podatki, jakie koncern, który to stworzył, zarabia dla kraju, są ogromne. I to jest coś, na czym też powinno... Więc jest mnóstwo przykładów, gdzie kraje kilkukrotnie mniejsze od nas zdołały stworzyć tą jedną kluczową technologię, która nagle zaczęła przynosić ogromne zyski dla budżetu i dla pomyślności kraju. I to jest coś, na czym nam bardzo zależy, aby właśnie pobudzić tą kreatywność i pobudzić ten potencjał naukowy, a za tym, co idzie, też technologiczny i bezpieczeństwo kraju, które właśnie są kluczowe. No tu wszyscy się z tym zgadzają chyba.
Ile lat według pana potrzeba na to, abyśmy doszli do tych 3% PKB na naukę?
Tak, no tu jest właśnie problem, że niestety, ale inwestycja w badania i rozwój nie przynosi zysków w perspektywie najbliższych wyborów. I to jest chyba tutaj największy problem tej całej układanki, że politycy patrzą tylko w perspektywie najbliższych wyborów. Więc oczywiście te 3% my w naszych postulacie, w naszej petycji postulujemy do 2030 roku. I to jest oczywiście minimalna skala czasowa, w której to by można osiągnąć. Natomiast to jest coś, co w ciągu 5-10 lat jest jak najbardziej możliwe i my mamy ambicje, ambicje, ażeby w ciągu 10 lat rzeczywiście dobrnąć do poziomu zachodniej Europy. A moim marzeniem jako naukowca jest to, że jak będę przychodzić na emeryturę, żebyśmy byli bardziej zaawansowani od naszych zachodnich sąsiadów.
Dzisiaj sytuacja na przykład doktorantów jest makabryczna. Jak donoszą media przy okazji tego protestu, możemy się dowiedzieć, że doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie w 2026 roku wyniosło 3,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To dla pasjonatów są, że tak powiem, rozwój naukowy.
Tak, to jest sytuacja patologiczna, nieakceptowalna, że państwo polskie przewiduje, że pełnoetatowy pracownik, ponieważ trzeba pamiętać, doktoranci to są pełnoetatowi pracownicy, od których oczekujemy, że przez 40 godzin tygodniowo będą przychodzić czy do biura, czy do laboratoriów i prowadzić badania naukowe, że im płacimy stawki znacznie poniżej minimalnej krajowej. Więc tak naprawdę, polskie państwo obchodzi przepisy prawa poprzez to, że nie zatrudnia doktorantów na etat, tylko wypłaca
im stypendium.
Tak, no to jest, można nazwać dokładnie, to jest typ śmieciówki, znaczy stypendium doktoranckie to jest śmieciówka, która obchodzi minimalną krajową, więc to jest absolutnie nieakceptowalne. A młodzi ludzie są kluczowi, ponieważ w tym momencie już jest dużo mniejsze zainteresowanie karierą naukową i jeśli my nie będziemy przyciągać najlepszych, najbardziej zmotywowanych, najbardziej zainteresowanych nauką absolwentów, no to nikt, to nie będzie komu tych badań robić w przyszłości.
Około 8 tysięcy doktorantów jest w Polsce. Naprawdę to jest duży problem, żeby rząd podjął decyzję, że oni dostają etaty, 8 tysięcy osób, to przecież budżet się nie zawali.
No to jest właśnie pytanie, tak. My tutaj dlatego też w naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców, którzy są przyszłością i kluczem dla dalszego rozwoju nauki. Tak naprawdę nie tyle dla rozwoju, co utrzymania w ogóle, bo my teraz zaczynamy zwijać polską naukę i to jest największy problem.
Minister Marcin Kulasek dzisiaj w tygodniku Polityka mówi, że nie jest dobrze, ale też chwali się, że choć resort nie ustala bezpośrednio każdej pensji, to jako rząd zaczęliśmy realne zmiany w tym zakresie. Zrealizowaliśmy obietnicę 30% podwyżki dla kadry akademickiej w 2024 roku, a w budżetach na lata 2025-2026 zagwarantowaliśmy podwyżki w wysokości odpowiednio 5,3%. To realnie o około 40% więcej niż w 2023 roku, gdy objęliśmy rządy. Tutaj takie dość skomplikowane równanie powstaje, ale co pan na to?
No problem jest taki, że inflacja była dużo większa. Tak naprawdę to jest korekta na inflację i to trzeba podkreślić jednoznacznie. Te 30%, gdyby nie było tych 30% podwyżki, to państwo polskie ułamałoby przepisy prawa, ponieważ wciąż pensja asystenta, czyli tego startującego najmłodszego naukowca po doktoracie, jest 19 zł powyżej minimalnej krajowej. Więc tutaj ministerstwo, podnosząc pensję, nie zrobiło nic innego poza przestrzeganiem prawa, ażeby nie mieć w przepisach pensji, które by nie były zgodne z prawem z minimalną krajową. Więc to my dalej nieustannie od ministra Czarnka szorujemy pod nie, jeśli chodzi o pensję, jeśli chodzi o finansowanie nauki. Więc niestety, ale te 30% to jest nawet nie jest częściowa kompensata za ogromną inflację, która była, tak? Więc my mamy w tym momencie pensję w Polsce. Polska gospodarka kwitnie, rozwija się, ale nauka i finansowanie nauki nie nadąża. Informacje z ostatnich dni, że w 5 największych polskich miastach średnie pensje to już ponad 11 tysięcy. Warszawa, Kraków dobijają do 13 tysięcy. A my chcemy płacić doświadczonym naukowcom z doktoratem, którzy mają prowadzić zaawansowane badania, 19 zł powyżej minimalnej krajowej, czyli powyżej 5 tysięcy złotych od osób z bardzo dużymi kompetencjami i z międzynarodowym doświadczeniem. To jest po prostu nieakceptowalne i prowadzi do katastrofy, która ma realne zagrożenie na przyszłość i bezpieczeństwo Polski w perspektywie może nie roku, ale w perspektywie dekady zdecydowanie.
Dzisiaj protest przed Sejmem naukowców. Każdy może zresztą przyjść, jeśli państwo uważają, że warto wesprzeć polską naukę, warto ją dofinansować, to jest dzisiaj taka okazja, można wspierać naukowców. O 13,
tak? Zdecydowanie zapraszam. To strona akcji to jest 3% na naukę.pl. Można też jeszcze dzisiaj podpisywać petycję 3% dla nauki, 100% dla Polski, bo my podkreślamy tutaj tą rolę naszej ambicji dla Polski i działania dla Polski. Zapraszamy wszystkich naukowców i wszystkich sympatyków nauki dzisiaj o 13 pod Sejm, ażeby poprzeć nasze postulaty i ambicje dalszego rozwoju nauki w Polsce dla Polski i obywateli polskich.
Profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy, kierownik grupy badawczej kwantowych układów molekularnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Udanego protestu. Trzymam kciuki.
Bardzo dziękuję.
A teraz informacje TOK FM. Po nich Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu parlamentarnego PSL.
Autopromocja.
To, co się dzieje na rynkach obligacji w tej chwili na świecie, wygląda bardzo niepokojąco. To jest wszystko droga w stronę trudniejszych czasów, nie tylko gospodarczo, ale także politycznie. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
Autopromocja.
Reklama.
W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
Citroen. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
Skoda.
Jedziemy?
Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
Castorama.
Teoria
i praktyka.
W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
Kategoria trawienie.
Po jednej nutce.
Ciężko na żołądku.
A teraz?
Uczucie pełności.
Dobrze. I ostatni.
Gazy.
Świetnie, a co można na to zaradzić?
Najlepiej zastosować Travisto.
Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Bezpieczeństwo kraju zależy od nauki, mówił przed chwilą w poranku TOK FM profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy z całej Polski będą dziś protestować w Warszawie. Walczą o dofinansowanie badań i domagają się od rządu zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB.
Najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Także małe kraje, które są w sytuacji wojennej, jak Korea Południowa, wydają 5%, więc widać, że jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju.
Protest naukowców przed Sejmem rozpocznie się o 13. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Jak informuje szef MSWiA, wobec jednej z nich zastosowano areszt. Ministerstwo Pracy chce wydłużania zasiłku opiekuńczego. Proponowana przez resort reforma ma pomóc rodzicom, którzy opiekują się dziećmi chorymi onkologicznie. Ben O'Connor.
Pomysł Ministerstwa Pracy zakłada wydłużenie zasiłku opiekuńczego o 60 dni. Chcemy odciążyć rodziców i zapewnić dzieciom obecność najbliższych, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
Wielokrotnie pokazaliśmy jako społeczeństwo, jak bardzo wrażliwi jesteśmy na ten niezwykły trud, jaki ponoszą rodziny, rodzice, dzieci, które zapadają, przecież nie z własnej winy, na ciężkie, przewlekłe choroby.
Dzieci z chorobami onkologicznymi potrzebują szczególnej uwagi, mówi Olga Kołodziejska, która opiekuje się córką chorą na raka.
Miejsce rodzica jest przy dziecku w tym najgorszym okresie, w tym najgorszym momencie życia. To jest, musimy wziąć pod uwagę, że to jest ogromna zmiana w życiu rodzica, ale przede wszystkim w życiu dziecka.
Ministerstwo przewiduje, że reforma wejdzie w życie w przyszłym roku. Benedykt O'Connor, TOK FM.
To będzie największy teatr muzyczny w Polsce. Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu, która powstaje u zbiegu ulic Święty Marcin i Skośnej, mówi dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski.
Na ten teatr Poznań czekał 70 lat. Myślę, że to jest i zasługa pokoleń i artystów, i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spasować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta i to taki mały Dawid, w którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności. I budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani.
Według planu budynek zostanie oddany w grudniu 2028 roku. Teraz jeszcze spore rozpogodzenia na zachodzie, ale dziś w większości regionów sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie pojawią się także burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, przez 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski. Dzień dobry. Godzina 7. Już 2 sekundy. 7.45, dokładnie, punkt 7.45, a w studio Krzysztof Paszyk, poseł przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dziś przed Sejmem protest naukowców, 3% dla nauki, 100% dla Polski. Podpisałby pan się pod taką petycją?
Podpisuję się pod argumentami, że bez względu na wymiar, jaki mamy na uwadze rozwoju, budowania tego rozwoju w Polsce, badania, nauka są w tym kluczowe. Natomiast też musimy zważyć na realia budżetowe, dzisiaj zaangażowanie chociażby na bezpieczeństwo, nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polek i Polaków w tym budżecie jest niezwykle istotne i to ma swoje konsekwencje, w przeciwieństwie do naszych politycznych poprzedników. Mówimy o tym szczerze, nie udajemy, że budżet jest z gumy, nie uprawiamy kreatywnej księgowości, tylko jesteśmy szczerzy w tym dialogu z różnymi stronami, które na potrzeby, tak jak środowisko nauki zwraca, że budżetu nie da się rozciągać w nieskończoność, ale oczywiście...
Wielkich nadziei pan nie widzi na to, żeby te 3% osiągnąć.
Widzę przestrzeń na rozmowę, bo dialog tym bardziej ze środowiskiem nauki jest potrzebny i on bez względu na złożoność sytuacji dzisiaj i problemy budżetowe jest ważny, natomiast no, musimy to osadzać w realiach. Ja bym w tą stronę szedł. Otwartość, dialog, szacunek dla tego środowiska, bo trudno tutaj nie przyznać racji. Natomiast no, musimy to osadzać wszystko w realiach, jakie ma.
3,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie doktorant startujący. No to są przecież śmieszne pieniądze.
To są pieniądze, które zniechęcają, to są pieniądze, które powodują, że bardzo dużo młodych, utalentowanych osób bez względu na dziedzinę nauki odpływa do innych ośrodków akademickich poza Polskę. To wreszcie powoduje, że sektor prywatny ma tu naturalną przewagę, jeśli chodzi o rozwój, o budowanie kompetencji. To nie jest dobra sytuacja, wszyscy się zgodzimy. Która jest też, panie redaktorze, warto dodać, no też nie wzięła się dzisiaj, czy też wczoraj. No mamy tu do czynienia z procesem pewnie kilkudziesięciu lat zaniechań w tym zakresie.
Panie pośle, co z ustawą o statusie osoby najbliższej, czyli trochę parafrazując ustawę o związkach partnerskich.
Kawał dobrej roboty wykonanej przez przewodniczącą Urszulę Pasławską, moją klubową koleżankę, która na podkomisji wykonała naprawdę sporą pracę. Wraca ten projekt, dzisiaj będziemy nad nim pracować. Nic się nie zamyka, to jest kolejny etap procesu legislacyjnego. Natomiast warto docenić to, że wykuwa się w atmosferze kompromisu z szacunkiem dla celu, który ma osiągnąć. Ten cel to jest umożliwienie normalnego życia w naszym kraju osobom, które z własnego, nieprzymuszonego wyboru zdecydowały się żyć w związkach nieformalnych. Tak na to patrzymy. Mam nadzieję, że to się nam uda, jeśli chodzi o poziom parlamentu. Mam nadzieję też, i tu może przypomnę coś, co miało miejsce kilka już tygodni temu. Byliśmy w tym temacie też właśnie ustawy o statusie osoby najbliższej na rozmowie jako przedstawiciele klubu parlamentarnego PSL w kancelarii pana prezydenta, w pałacu prezydenckim rozmawialiśmy. Mam wrażenie, że spora część tej rozwiązań w tym projekcie jest do zaakceptowania przez prezydenta Nawrockiego. Wydaje mi się nawet, tak, ale... że jest większym zwolennikiem tych rozwiązań niż niektóre osoby w jego otoczeniu.
No dobrze, tylko że jeśli tam będzie coś, jeśli nawet będzie 70% zgodne z tym, co chciałby prezydent, a 30% nie, tak się domyślam, będzie weto, więc na obecnym etapie prezydent podpisze tę ustawę, czy nie podpisze?
Pamiętam, że podczas tej rozmowy większe zastrzeżenia pana prezydenta budziły nie zapisy samej ustawy, Bo przecież bazujemy na tym, o czym sam mówił w kampanii prezydenckiej przed rokiem, to nie tak dawno. Bardziej tam wątpliwości budzą niektóre sformułowania, czy zapisy uzasadnienia, czy tych rzeczy niezwiązanych ściśle z zapisami, więc liczę, że tutaj temat nie jest przegrany.
Na ile procent ocenia pan szansę, że ta ustawa do końca kadencji tego Sejmu zostanie nie tylko przez parlament przyjęta, ale i podpisana przez prezydenta?
Nie chcę w tak poważnych sprawach do procent i do liczb sprowadzać, ale no, panie redaktorze, gdybyśmy nie mieli przekonania, że jest szansa na głosowanie tych rozwiązań, no to nie byłoby tego zaangażowania i pani przewodniczącej Pasławskiej i wielu innych parlamentarzystów, nie byłoby takiej determinacji też, żeby sam ten kompromis osiągnąć, bo przecież ja przypomnę początek rozmowy o założeniach tej ustawy z przedstawicielami lewicy, absolutnie nie był jakąś sielanką, to były twarde negocjacje, więc liczę na to, że prezydent jednak będzie konsekwentny, bo to jest też istotny aspekt. W kampanii sporo o tym mówił, sam zapowiadał rozwiązania, które byłby w stanie poprzeć właśnie w ramach rozwiązań dotyczących statusu osoby najbliższej. Więc liczę, że pan prezydent będzie konsekwentny i nie będzie po raz kolejny, czy nie pierwszy raz, stwarzał takie wrażenia, że w kampanii to bardzo łatwo o pewnych rzeczach mówił, a potem proza życia, realia i się z tego wycofywał.
A jest duży opór wśród działaczy PSL-u przeciwko tej ustawie o statusie osoby najbliższej?
My bardzo dużo rozmawialiśmy i na poziomie klubu, i też bardzo dużo spotkań organizujemy w ramach takiego akcji, cyklu Porozmawiajmy o Polsce. W różnych miejscach naszego kraju spotykamy się z mieszkańcami i ta wersja rozwiązań, która w wyniku tej wielkiej pracy pani przewodniczącej Pasławskiej została osiągnięta, to naprawdę nie budzi jakichś uwag, zastrzeżeń. Zdarzają się niektórzy, no to są sporadyczne przypadki głosów, które mają jakieś uwagi. Natomiast to jest w pełnym tego słowa znaczeniu akceptowalny kompromis przez PSL.
Referendum w Krakowie w sprawie odwołania prezydenta tego miasta, prezydent odwołany, będą wybory na prezydenta Krakowa. Czy PSL wystawi swojego kandydata, kandydatkę?
Tak trochę czerpiąc z doświadczeń bardzo już instytucji przez wieki, która wypracowała sobie różne metody, a więc Kościoła, na razie trwa żałoba, konklawę będzie niebawem, to będziemy decydować.
A to u was żałoba? Przecież to nie wasz człowiek.
Tak w ogóle. Tak w ogóle jeszcze atmosfera po tym referendum nie ustabilizowała. Znaczy, myślę, panie redaktorze, że przedwcześnie dzisiaj wróżyć na scenariusze, które miałyby się rozegrać.
No ale według pana powinniście wystawić kandydata w Krakowie?
Ja tu się zgadzam z opinią, którą w poniedziałek zaprezentował Władysław Kosiniak-Kamysz, że Kraków jest tak szczególnym miastem, odgrywającym istotną rolę, że tu warto by zastanowić się, czy zacząć szukanie rozwiązań od pomysłu kandydata, który by łączył środowiska.
Czyli co, jeden kandydat na przykład obozu rządzącego?
Warto by taką próbę, moim zdaniem, podjąć.
Dzisiaj Rzeczpospolita publikuje najnowszy sondaż Ibris. PSL 3,9% poparcia poniżej progu wyborczego. Martwi pana ten sondaż?
Nie cieszy, bo zawsze sondaże są jakąś wykładnią dla wielu wyborców. Natomiast wielokrotnie w przeszłości życie pokazywało i kolejne wybory, że PSL wymyka się wszelkim sondażom spod reguł, które nimi rządzą.
A co, postawiłby pan dzisiaj jakieś duże pieniądze na to, że przekroczy się próg wyborczy sam?
Myślę, że z tym nie ma problemu. Z tym nie ma problemu. Wartość liderów lokalnych, którzy świadczą o wartości PSL-u, ten próg pozwalałaby wyborczyć, ale myślę, przekroczyć. Natomiast myślę, to też nie tylko celem jest przekroczenie progu wyborczego i o tym też mówimy bardzo, bardzo otwarcie. Mamy swoje cele znacznie bardziej ambitne i pod tym względem trzeba też pracować i szukać dobrych rozwiązań na to, żeby nie tylko 5% było tym celem na najbliższe wybory.
Jakiś sojusz wyborczy na kampanię?
My się na razie koncentrujemy, o tym bardzo często Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, jak startując samodzielnie skupić wokół siebie środowiska, które podobnie jak PSL są środowiskami umiarkowanymi, środowiskami identyfikującymi się z politycznym centrum, bo też mnóstwo wyborców, jeśli nie będzie jasnego sygnału i takiego podmiotu, który uosabia ten rozsądek typowy dla dla politycznego centrum zostanie po prostu w domach. No, zwycięstwo przed trzema laty w wyborach i odsunięcie PiS-u od władzy dokonało się właśnie poprzez to, że daliśmy alternatywę dla wyborców centrowych. Oczywiście jest bardzo dużo z jednej strony skrajnie prawicowych, z drugiej strony liberalno-lewicowych wyborców. Oni już mają swoje typy, natomiast ciągle jest mnóstwo ludzi, którzy właśnie identyfikują się z centrum i bez oferty dla nich, i to jest nasz wysiłek dzisiaj, i tu koncentrujemy swoją uwagę, będzie zależało od tego, czy tą alternatywę dobrą po czterech latach znowuż zaprezentujemy.
Kiedy będzie wybrany nowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej?
Mam nadzieję, że jak najszybciej, ale też pośpiech przy łapaniu pchełu, jak to mówi stare powiedzenie, jest potrzebny.
Ale to już jest po terminie chyba.
Nie wiem, czy tu akurat termin przesądza. No to jest bardziej istotną kwestią jest, aby to był dobry kandydat.
No to dobry, kto dzisiaj jest dobrym kandydatem?
Dobry prezes, naszym zdaniem niezmiennie. Zresztą też jako Polskie Stronnictwo Ludowe zwróciliśmy uwagę, że pan prezes Szpytma jest tym kandydatem, który mógłby dobrze przez tą kadencję prowadzić tą instytucję.
To w czym jest problem?
Myślę,
że koalicjanci nie chcą?
Myślę, że jakieś uprzedzenia do tej instytucji, może nie tylko do prezesa Szpytmy, się cieniem kładą na tym rozstrzygnięciu, ale jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o scenariusze najbliższych godzin i dni.
A co możliwy jest taki zwrot akcji, że w ogóle koalicja wystąpi z projektem likwidacji IPN-u?
Nie. To nie byłoby dobre. IPN musi prowadzić dobrą, merytoryczną pracę i naszym zdaniem właśnie prezes Szpytma, który pracował i pod prezesem Kieresem, i pod innymi, umie rozdzielać politykę od najnowszej historii Polski ich bohaterów. Wielokrotnie to udowodnił. Uważam, że tego typu IPN jest potrzebny, który nie będzie wikłany w politykę, a skupi się na odsłanianiu wielu jeszcze nieodkrytych kart najnowszej historii Polski, chociażby te akcenty związane z Ruchem Ludowym, jego bohaterami są takimi kartami.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, był gościem poranka TOK FM. Dziękuję dobrego bardzo. Dnia. Teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich dr Karolina Zioło-Pużuk, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, będzie w naszym studio.
Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach.